Panie dyrektor, co będzie najtrudniejsze w realizacji już programu związanego z zabezpieczaniem Górnej Wisły od Krakowa do Zawichostu? Czy ta strona, powiedzmy sobie, finansowa, czy może społeczna?
W naszej ocenie póki co wydaje nam się, że pogodzenie tak naprawdę tych dwóch interesów będzie dość kluczowe, ale nie boimy się żadnego z tych ryzyk. Na pewno strona społeczna musi zrozumieć nasze założenia. My musimy się wsłuchać w jej głosy, potrzeby i pożądane przez nich efekty, a mamy już w tym doświadczenie, więc umiejąc się wsłuchiwać, wzajemnie wdrażać potrzeby w życie, także mamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków. Póki co perspektywy całkiem dobrze rokują.
Co to znaczy bezpieczna Wisła między Krakowem a Zawichostem?
To znaczy, że między Krakowem a Zawichostem będziemy chcieli wdrażać, kontynuować działania, które mamy między Oświęcimiem a Krakowem, czyli znalezienie jak najwięcej możliwych miejsc na zagospodarowywanie wody w czasie opadów, w czasie wezbrań, na działania retencyjne, na wykorzystywanie przestrzeni, by wyłapana woda nie stanowiła zagrożenia powodziowego w czasie swojej fali.
Co może w takim razie powstać między Krakowem a Zawichostem? Bo nie mówimy tylko i wyłącznie o polderach.
Nie mówimy tylko o polderach. Wiadomo, poldery to są zbiorniki suche, które przytrzymują wodę w czasie wezbrania, by ją upuszczać potem, kiedy fala powodziowa trochę opada. Mówimy o wykorzystywaniu każdego potencjału, każdego mokradła, każdego zastoiska, stawku, aby ta woda się tam gromadziła, by się tam przechowywała, by nawadniała warstwę gruntowo-wodną, by stanowiła rezerwuar wody w całym bilansie wodnym, jaki w przyrodzie występuje. To są również wszystkie działania techniczne, nietechniczne, to są wszystkie koncepcje nawet modernizacji istniejących obiektów, nawet przebudowywania tak, aby były one bardziej przyjazne zarówno dla przyrody, jak i dla ludzi.
Czy te nowe rozwiązania, pominąwszy poldery, te pozostałe, o których pani mówiła, mogą w jakimś stopniu, może to nie jest akurat w kontekście bezpieczeństwa najważniejsze, ale stać się również atrakcyjne dla samych mieszkańców?
Oczywiście. Tego przykładem chociażby są już projekty zrealizowane i funkcjonujące w Europie, Belgia, Holandia czy też Niemcy, gdzie mieliśmy możliwość poznania i zapoznania się z tymi rozwiązaniami. Są to rozwiązania, gdzie zarówno na przykład rolnictwo, turystyka, ochrona środowiska, ale normalne życie się toczy, więc można wykorzystywać potencjały, te, które przyroda nam daje w sposób naukowy, w sposób przyjazny dla ludzi i dla środowiska.
Wspominała pani ten projekt między Krakowem a Oświęcimiem, też bardzo trudny. Jakie doświadczenia przydadzą się przy realizacji już programu Bezpieczna Wisła?
Na pewno doświadczenia z samych rozmów z mieszkańcami, jak prowadzić, by dotrzeć wzajemnie do siebie, by zrozumieć wzajemnie siebie i uzyskać to, czyli akceptację, czyli poznanie, jakie my mamy możliwości, w jakimi ewentualnie środkami czy też możliwościami dysponujemy, by wynagrodzić im straty, które mogliby na przykład w swoim własnościowym gruncie przez to ponieść, a jednocześnie jakie zyskują działania, czy też możliwości poprzez naszą zaplanowaną infrastrukturę, czy też zaplanowane działanie w tym obszarze.
Oczywiście na razie niczego nie przesądzamy, ile będzie polderów, czy na przykład będą wywłaszczenia.
Nie, w chwili obecnej ten program właśnie ma dać nam obraz, ile byśmy być może tych polderów, wywłaszczeń, czy też działań wszystkich rekompensujących i kompensujących po prostu mogli wdrożyć. Wtedy będziemy dopiero po podsumowaniu całego programu mogli powiedzieć, na czym się w pierwszych latach będziemy koncentrować, by później docelowo w tej wieloletniej perspektywie osiągnąć całkowity sukces.
Jaki to obszar, który obejmie program Bezpieczna Wisła?
Mówiąc prosto, od Niepołomic do Zawichostu, czyli cały obszar Wisły i dopływów z nią związanych.
Ile osób tam mieszka, ile mamy zabudowań, czy już wiadomo?
W chwili obecnej jeszcze ta inwentaryzacja aż tak szczegółowo nie jest zrealizowana. Mamy bardziej powierzchnię kilometrażową w zakresie obszaru dopływowego, ale teraz myślę, że na następnej konferencji, a takich mamy 3 zaplanowane, będziemy właśnie mówić, ile już mamy inwentaryzacji. Na pewno jest ponad 300 gmin na obszarze, gdzie Bezpieczna Wisła Ekologicznie w przyszłość ma realizować swoje plany, ale nie wszystkie działania dotkną każdą gminę, więc będziemy mówić już o konkretach, z iloma gminami rozmawialiśmy, z iloma przedstawicielami mieszkańców społeczności lokalnych spotkaliśmy się, ile wizji terenowych, ile działań w danym obszarze danej gminy, powiatu, bo pamiętajmy, że to jest program na terenie kilku województw, czyli Małopolska, Świętokrzyskie, Podkarpacie i kawałek lubelskiego, na obszarze 2 RZGW, czyli RZGW Kraków i Rzeszów.
A finansowanie?
Finansowanie w chwili obecnej mamy na program zapewnione dzięki zapewnieniu działania z Banku Światowego. Jest to program Banku Światowego i w ramach tego finansowania jesteśmy tutaj. Mamy już podpisaną umowę i w przyszłym roku mamy mieć efekt właśnie tego programu sfinansowanego z tego Banku Światowego. I tak jak pan prezes dzisiaj wskazywał, mamy duże nadzieje, perspektywy, że dzięki właśnie pozytywnemu wizerunkowi, który ten program da, Bank Światowy zechce dalej kontynuować z nami już działania realizujące projekt w terenie, a jednocześnie cały czas czynimy Zarząd Wód Polskich, czyli starania, by pozyskiwać środki też z innych możliwości. Nie tylko środki własne, nie tylko Bank Światowy, ale każde inne źródło finansowania, jakie na tak ważne dla społeczeństwa zadania ma w sobie.
Dopiero rozpoczęła się realizacja projektu Bezpieczna Wisła. Projekt ma przynieść taką wstępną, rozumiem, odpowiedź na pytanie, no jakie działania będą konieczne i jaki jest w ogóle harmonogram związany z przygotowaniem, realizacją projektu, potem programu?
Generalnie zakładamy, że za rok, w maju 2024 roku, spotkamy się na podsumowaniu programu, by powiedzieć mieszkańcom zainteresowanym, co chcielibyśmy na ich terenie zrealizować, którymi działaniami najpierw objąć poszczególne obszary, by docelowo w najdalszej perspektywie osiągnąć pełnię tego działania kompensującego czy minimalizującego ryzyka powodzi z zastosowaniem działań retencyjnych. Ale zakładamy w chwili obecnej roczną pracę od dzisiaj, oczywiście nasze prace już trwają, bo umowę podpisywaliśmy w marcu tego roku, ona jest na ponad 15 milionów złotych sam program i działania, ale za rok chcemy uzyskać efekt od naszego wykonawcy, czyli co zrobił, co przeanalizowaliśmy, z kim porozmawialiśmy, by wiedzieć, co chcemy robić.
Na tej podstawie właśnie powstanie program.
Na tej podstawie właśnie powstanie projekt działań konkretnych.
Realizowanych w jakiej perspektywie?
Mając na uwadze, że to mogą być działania inwestycyjne, no strategiczne, duże zbiorniki czy też mniejsze, zakłada, że powinien cały sukces wszystkiego się skończyć za 10 lat.
Finansowanie przez te 10 lat będzie zapewnione, rozumiem?
Zakładamy, że tak, ponieważ realizowane obecnie i kończone przez nas projekty z Banku Światowego mają również podobną historię w czasie trwania, więc duże projekty strategiczne dla ochrony przed powodzią to są działania długotrwałe, ale efektywne.
To zostawmy Bezpieczną Wisłę, to jest rzeczywiście projekt obliczony na lata, natomiast bieżący rok to rozumiem zakończenie wszystkich zbiorników kaskadowych już tu w Krakowie, na Serafie.
Jest to zakończenie trzech zbiorników kaskadowych, Serafa 2, Malinówka 1, Malinówka 2, a Malinówka 3 rozpoczęcie końcem kwartału trzeciego, tak by w przyszłym roku go zakończyć, ale te zbiorniki, które już osiągają swoją techniczną funkcjonalność, bo ostatnie deszcze pokazały, że zaczęły już piętrzyć i są potrzebne, już spełniają swoją rolę, podwyższone ścianki wzdłuż Serafy także wypełniły swoją rolę, więc tak, te wszystkie działania, które Wody Polskie wraz z władzami samorządowymi przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury i Zarządu KZGW Wód Polskich w tym momencie przyczyniają się do tego, że w Krakowie możemy czuć się bezpieczniej.
Czy brakuje jeszcze jakiegokolwiek elementu do tego kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Krakowa?
No, w chwili obecnej wydaje się, że jeżeli skończymy Malinówkę 3, patrząc na obecne zagospodarowanie terenów dopływowych i obecnej infrastruktury w Krakowie, chyba nie diagnozujemy. Owszem, jest teren ten newralgiczny związany z przepustem przy ulicy Udzieli, przepustem kolejowym, ale i tutaj podjęliśmy rozmowy poprzez Ministerstwo Infrastruktury i prezydenta miasta Krakowa, by wspólnie podziałać. W chwili obecnej PKP, jak i prezydent zdeklarowali tam wspólne działania, jeszcze jakieś modele hydrauliczne. My jako Wody Polskie koncentrujemy się na naszej roli, czyli udrażnianie odcinków takich jak Drwinia Długa, by to zwierciadło wody obniżyć, by spowodować, że jeszcze więcej wody może się w tych kortach rzecznych mieścić. Koncentrujemy się na tych niezbędnych naszych działaniach utrzymaniowych. Tam, gdzie możemy, staramy się poprawiać to, co ewentualnie poprzez poprzedników było zaniedbane.
Czy to oznacza, że już nie zobaczymy, patrząc z mostu Dębnickiego, takich obrazów jak z 97 czy 2010?
Mam nadzieję, że już nigdy takich widoków nie zobaczymy. Na pewno działania projektu 571, czyli tego, o którym dzisiaj mówiliśmy jako początku naszych planów w tym zakresie, spowodowały, że już diagnozujemy obniżenie zwierciadła wody pod mostem Dębnickim o prawie 80 cm. To jest naprawdę bardzo duży efekt obniżenia, gdzie wydawało się dotychczas, przynajmniej do 2018 roku, że nic się w tej sprawie nie da zrobić. Więc my jako RZGW wdrożyliśmy działania wraz z Bankiem Światowym, zrealizowaliśmy koncepcje i działania już także w terenie, wiele zadań i koncentrujemy się na tym, co umiemy najlepiej, czyli pilnować, żeby było stabilnie, bezpiecznie, ale bez zaniedbań.
O bezpiecznej Wiśle i zabezpieczeniu antypowodziowym Krakowa w Radiu Kraków Małgorzata Sikora, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu.